Zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja. Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji TRFM, zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka o wysokości opłaty koncesyjnej za miejsce na MUKS-ie pierwszym. Fundacja odwołała się od decyzji Krajowej Rady co do sposobu i wysokości obliczania tej opłaty. Szef Rady Jan Dworak podtrzymał jednak decyzję w tym zakresie. Dlatego przedstawiciele fundacji złożyli skargę do WSA, uznając, że wysokość opłaty koncesyjnej została obliczona w oparciu o niewłaściwe przepisy. Dyrektor Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk poinformowała, że jednocześnie w tej skardze do WSA znalazł się wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten rozstrzygnął, czy rozporządzenie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i jej sposób jest zgodny z ustawą. Według fundacji jednak nie. Jak tłumaczy dyrektor finansowy fundacji, Jan Dworak przekroczył uprawnienia wynikające z ustawy. Ustalono w niej, że przy obliczaniu opłaty koncesyjnej należy wziąć pod uwagę proporcjonalnie czas, w jakim koncesja będzie obowiązywała. Natomiast w rozporządzeniu Krajowej Rady dookreślono, że tę proporcjonalność należy liczyć do pełnych lat. To jednak nie jedyny czynnik, który spowodował naliczenie zawyżonej opłaty.
Drugie zawyżenie polegało na tym, że opłatę koncesyjną obliczono nam od dnia 9 sierpnia tego roku, to znaczy od dnia wydania decyzji, kiedy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wiedział, że fundacja nie będzie mogła wykorzystać tej koncesji, ponieważ do 27 kwietnia przyszłego roku częstotliwości, które należałyby się Fundacji Lux Veritatis, ma przyznane Telewizja Polska. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wiedział o tym, ponieważ w 2011 roku uzgodnił taki zapis decyzji rezerwacyjnej z panią prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. I to w skrócie jest jakby treścią naszej skargi do Sądu Wojewódzkiego.
Przypomnijmy, Fundacja Lux Veritatis wniosła pierwszą opłatę raty koncesyjnej w wysokości 1 294 500 zł, choć kwestionuje jej zasadność naliczenia. Niewpłacenie tej sumy mogłoby skutkować cofnięciem jej koncesji. Fundacja oczekuje także na rozpatrzenie skargi przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczącej pierwszego postępowania koncesyjnego, w którym telewizja TRFM nie otrzymała licencji na nadawanie swojego programu w systemie naziemnej telewizji cyfrowej. 15 lutego przyszłego roku telewizja TRFM może rozpocząć nadawanie na multipleksie. TVP zadeklarowała, że tego dnia zwolni miejsce na MUKS-ie pierwszym przyznane katolickiej telewizji. Po wielu rozmowach Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji TRFM oraz Telewizja Polska S.A. podpisały stosowne oświadczenie w tej sprawie. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz uważa, że nie ma żadnej ideologii gender, która niwelowałaby wartości płci czy promowałaby homoseksualizm. Pani minister jest niewiarygodna, forsuje ideologię gender, podobnie jak ideolodzy komunizmu, akcentował w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja ksiądz profesor Dariusz Oko, teolog, filozof oraz wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania odnosi się w ten sposób do listu, który polscy księża biskupi przygotowali na Niedzielę Świętej Rodziny. W liście pasterskim przestrzegają przed ideologią gender, która w ich opinii ma głęboko destrukcyjny charakter zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. W ocenie Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz listy biskupów jest niepotrzebny. Pełnomocnik przypomniała, że niespełna 2 tygodnie temu wystosowała list do polskich biskupów, który miał być odpowiedzią na toczącą się od kilku tygodni debatę publiczną na temat tzw. ideologii gender. Wyjaśniła w nim, czym w tym kontekście zajmuje się rząd i zaprosiła przedstawicieli episkopatu do rozmowy na ten temat.
To jest, można powiedzieć, podobnie jak dyskusja z komunistami. No, genderyzm jest następstwem marksizmu i jest zgłoszony podobnie jak marksizm. Obowiązuje nas, co mówią księża biskupi. No, to jest ich jednoznaczna ocena genderyzmu jako pewnego następstwa marksizmu i tego trzeba się trzymać. Jak to pani minister mówi, że nie promuje homoseksualizmu? Przecież homoseksualizm jest promowany na wszelkie możliwe sposoby i sama pani minister wspiera promowanie homoseksualizmu. Więc tutaj mamy oczywiste sprzeczności między tym, co ona mówi, i rzeczywistością. Więc tak się okazuje, że pani minister jest niewiarygodna. Pani minister mówi, podobnie jak mówili ideolodzy komunistyczni, forsuje tą ideologię, a księża biskupi bronią nas.
Ksiądz profesor Dariusz Oko podkreśla, że ideologia gender jest sprzeczna z nauką.
Jej ideologiczność pokazuje się w tym, że jest sprzeczna z nauką, z badami genetycznymi, które pokazują, jak bardzo różni się mężczyzna i kobieta, chociażby na poziomie mózgu, jak są różne mózgi, a nie tylko na poziomie genitaliów, jak oni próbują tu sprowadzić się do genitaliów. Tymczasem są olbrzymie różnice już na poziomie mózgu. To wytworzone jest też na drodze ewolucji, ale też na poziomie duchowym. Więc trzeba powiedzieć, że genderyzm jest zupełnie sprzeczny z nauką współczesną, z biologią, z genetyką. Genderyzm dąży do właściwie zupełnego nieraz rozdzielenia płci biologicznej i kulturowej, co jest zupełnie właśnie sprzeczne z nauką. Poza tym przemilcza się, jak bardzo wysoki procent jest chorych na AIDS wśród homoseksualistów i także jak wielu jest tam pedofili.
Warto przypomnieć, że za pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI Watykan wypracował stanowisko, w którym stwierdza, że ideologia gender jest groźna, gdyż kwestionuje naturę człowieka, manipuluje nią i odbiera mu godność. I zmieniamy temat. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianach w systemie otwartych funduszy emerytalnych, ale w trybie następczym po jej opublikowaniu skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o jej zbadanie. Zapyta Trybunał między innymi o kwestię własności środków zgromadzonych w OFE. Takiej decyzji prezydenta należało się spodziewać, ponieważ gdyby jej nie podpisał, zakwestionowany zostałby budżet na rok 2014, powiedział poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk. Jak dodał, prezydent nie chciał się sprzeciwiać rządowi. Poseł uważa jednak, że Trybunał nie szybko zajmie się tą sprawą.
Prawdopodobnie będziemy mieli rozstrzygnięcie za kilka miesięcy, a być może nawet za kilkanaście. Wtedy już nawet zakwestionowanie tego niektórych jej rozwiązań nie przyniesie żadnego rezultatu. Rząd będzie ją wtedy poprawiał, natomiast przesądzenie już zapadło, więc reasumując, jest to decyzja bardzo korzystna dla rządu i świadczy o tym, że prezydent nie jest prezydentem wszystkich Polaków, tylko jest prezydentem Platformy. Platforma zdecydowała się na zmiany w OFE, zapisała z tytułu tych zmian ponad 23 miliardy złotych w budżecie na 2014 rok i prezydent nie chciał doprowadzić do tego, żeby nie było budżetu państwa na 2014 rok i ewentualnie przedterminowych wyborów, więc zdecydował się na takie karkołomne zachowanie.
Były minister transportu Sławomir Nowak, były szef kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasz Arabski, a także były szef MSWiA Grzegorz Schetyna. To osoby, które mogą być zamieszane w tak zwaną infoaferę, największą po 1989 roku aferę korupcyjną. Tygodnik Wprost dotarł do tajnego raportu przygotowanego na zlecenie amerykańskiego koncernu informatycznego. Amerykanie chcieli wiedzieć, jak głęboko sięga infoafera, a także kto za nią stoi. Ponadto mogli mieć swobodny wgląd do dokumentów resortu. Z raportu wynika, że główny bohater afery, Andrzej M., szef Centrum Projektów Informatycznych, który ustawiał wielomilionowe przetargi, miał bardzo dobre kontakty z politykami z kancelarii premiera. Przywoził na nośnikach elektronicznych wskazówki do dokumentów przetargowych z MSWiA. Czytamy w tygodniku. Grzegorz Schetyna w rozmowie z gazetą zaprzecza, że znał Andrzeja M. Przyznaje, że widział się z nim tylko raz. Co innego mówią pracownicy resortu administracji. Poseł Jerzy Polaczek, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, podkreśla, że ta publikacja odsłania tylko pewien fragment rzeczywistości politycznej funkcjonowania rządu oraz jego otoczenia. Efektem było tylko odsłonięcie wierzchołka góry lodowej, aresztowanie byłego dyrektora Departamentu Odpowiedzialnego za Informatykę.
Nie poziom departamentów decyduje o tym, w jaki sposób tego rodzaju mechanizmy korupcyjne się, można powiedzieć, zakorzeniają w praktyce politycznej. I tutaj w tej sferze rząd premiera Tuska nie ma sobie w cudzysłowie równych. Pamiętamy afery hazardowe i inne, które toczyły się w ubiegłych latach i OLT Express, Amber Gold i tak dalej. To jest tylko i wyłącznie jeden z dodatkowych przyczynków, który odsłania mechanizm funkcjonowania rządu oraz zaplecza politycznego i pokazuje po prostu realne interesy i realne sposoby podejmowania kluczowych decyzji dla państwa, które tworzą wieloset albo miliardowe wydatki.
Parlamentarzysta zwrócił także uwagę na to, że wszyscy trzej politycy zostają powoli wycofywani przez premiera Donalda Tuska ze świata polityki.
Każdy, kto rozumie te mechanizmy podejmowania decyzji politycznych w Platformie i w rządzie premiera Tuska, uznał wyłącznie za pretekst odwołanie jakiś czas temu ministra transportu z racji nieujawnienia przez niego korzyści majątkowych w postaci drogich zegarków kosztujących powyżej 20 kilku tysięcy złotych. I każdy uznaje to wyłącznie jako właśnie pretekst, który miał zasłonić bardziej wstydliwe i myślę oby nie szokujące dalsze informacje, które są związane między innymi z takimi politykami jak były minister transportu pan Sławomir Nowak.
Nowelizacja ustawy o lasach to zamach na fundusz leśny, w którym Lasy Państwowe gromadzą środki na finansowanie swojej działalności, akcentuje profesor i poseł Jan Szyszko, były minister środowiska. Nowela zakłada między innymi utworzenie mechanizmu umożliwiającego dokonywanie wpłaty do budżetu państwa, informuje nasz dziennik. Wysokość tej wpłaty została w projekcie określona nominalnie. To 100 milionów złotych rocznie, począwszy od roku 2016. Na tym nie koniec zmian, bo projekt dodatkowo przewiduje, że w latach 2014-2015 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do budżetu państwa odprowadzi w sumie 1,6 miliarda złotych, również w formie rat kwartalnych. Największe obciążenie budżetu lasów przypadnie na rok 2014, bo lasy zostaną zobligowane do odprowadzenia do budżetu państwa kwoty 800 milionów złotych bez możliwości jej pomniejszenia.
Ta nowela ustawy jest bardzo niebezpieczna dla polskich lasów państwowych, a to z tego powodu, że wprowadza bez żadnych analiz gospodarczych równocześnie destabilizację systemu finansowania polskich lasów państwowych. Polskie lasy państwowe to unikat w skali światowej, dlatego że świadczą ogromne daniny na rzecz społeczeństwa w formie usług tych środowiskowych, takich jak dobre powietrze, dobra woda, możliwość chodzenia, korzystania z rekreacji i jeszcze za to nie tylko, że państwo nie płaci, ale równocześnie państwo jeszcze uzyskuje dochody, czyli Polskie Gospodarstwo Leśne uzyskuje dochody, dzięki którym może finansować rozwój gospodarstwa leśnego.
Poseł Jan Szyszko zaznacza, że wyciąganie ręki po te pieniądze to destabilizacja systemu finansowania polskich lasów państwowych.
To w szybkim czasie doprowadzenia do tego, aby polskie lasy państwowe stały się bankrutem, a w związku z tym następny krok określi się bankruta jako tego, którego trzeba natychmiast zrewolucjonizować w sensie prawnym, naprawić to, czyli poddać procesowi prywatyzacji. Myśmy też przeszli w wielu wypadkach w Polsce, przykładem tego chociażby są stocznie. Trzeba temu przeciwdziałać za wszelką cenę. Jest to rzeczywiście skok na fundusze leśne, na pieniądze lasów państwowych. Jest to działanie w kierunku destabilizacji lasów, w tym kierunku, a poddać je prywatyzacji.
Od stycznia delegacje rzymskich parafii będą zapraszane na poranne papieskie msze święte w domu świętej Marty, poinformował ksiądz Federico Lombardi, rzecznik Watykanu. Dotychczas w eucharystiach tych uczestniczyli pracownicy Wiecznego Miasta. Msze święte w domu świętej Marty budzą ogromne zainteresowanie mediów ze względu na improwizowane homilie wygłaszane przez ojca świętego Franciszka. Nie są one transmitowane przez media. Do Watykanu wielokrotnie w ostatnich miesiącach kierowano prośby, aby eucharystie te były dostępne na żywo w mediach elektronicznych i aby w całości publikować papieskie homilie. Jednak w Watykanie wyjaśniono, że życzeniem ojca świętego Franciszka jest to, aby liturgie te zachowały kameralny charakter. Prezydent Barack Obama podpisał budżet państwa na lata 2014-2015, opierający się na ponadpartyjnym porozumieniu budżetowym, które łagodzi zaplanowane wcześniej automatyczne cięcia, poinformował Biały Dom. Wcześniej porozumienie budżetowe zaakceptowały obie Izby Kongresu Stanów Zjednoczonych. Dzięki porozumieniu, które nie rozwiązuje problemu nadmiernego długu państwa, Stany Zjednoczone unikną kolejnego kryzysu budżetowego po tym, który w październiku na 16 dni sparaliżował pracę rządu i spowodował odesłanie na urlopy setek tysięcy pracowników federalnych. Przyjęta 17 października ustawa kończąca ówczesny paraliż zapewniała finansowanie rządu tylko do 15 stycznia. Uniknięcie powtórzenia tego kryzysu było priorytetem obu partii politycznych w Kongresie. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.